radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. W audycji naukowej Radia Gdańsk dziś gościem jest profesor doktor habilitowana Edyta Szurowska, prorektor do spraw klinicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarz specjalista radiologii, kierownik zakładów radiologii w GUMED i Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, prezes zarządu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Witam panią profesor, dzień dobry.
Witam państwa serdecznie.
Pani profesor, czy lekarze radiolodzy boją się sztucznej inteligencji? Bo o tej sztucznej inteligencji pacjenci i nasi słuchacze z pewnością wielokrotnie słyszą, że ona wkracza wszędzie właściwie, w medycynę również. A ja czytam w różnych źródłach, że algorytmy, czyli ta sztuczna inteligencja można powiedzieć, wykrywają zmiany właściwie niemożliwe do wykrycia, do zauważenia przez człowieka. Czy to oznacza, że na przykład lekarz radiolog, który dotąd oceniał badania, będzie miał coraz mniej roboty, coraz mniej pracy?
Może tak zacznę od końca. Lekarze radiolodzy nie będą mieć mniej pracy, dlatego że z roku na rok rośnie liczba badań obrazowych w ogóle o około 20%. Także lekarzy radiologów w tej chwili jest w Polsce 4200, natomiast jest nas ciągle za mało. Natomiast przechodząc, czy boimy się sztucznej inteligencji? Myślę, że część osób w ogóle nie lubi zmian. I te osoby, które nie lubią zmian, mogą się trochę bać sztucznej inteligencji. Ten proces wchodzenia sztucznej inteligencji do medycyny, a zwłaszcza do radiologii, on postępuje.
On już trwa od jakiegoś czasu, to nie jest nowa
rzecz. On trwa od jakiegoś czasu, ale powiem tak, taki lekarz radiolog pracujący w szpitalu czy w przychodni tego jeszcze nie odczuwa. My, tak jak w naszym szpitalu, my mamy programy, systemy, które pomagają nam w opisywaniu badań. Czyli na przykład tak standardowo na co dzień wykorzystujemy takie programy do wykrywania, wyszukiwania guzków płuca w tomografii komputerowej.
Zatrzymajmy się na chwilę, pani profesor, bo być może nie do końca nasi słuchacze wiedzą, czym się zajmuje tak naprawdę radiolog. Może wytłumaczmy, to jest lekarz, który opisuje badania tak zwane obrazowe, tak, radiologiczne.
Tak, lekarz radiolog opisuje badania TK, rezonansu, mammografię, opisuje także zdjęcia RTG,
rentgenowskie,
wykonuje, nie tylko opisuje, ale też wykonuje badania naczyniowe, czyli na przykład takie badania, angiografię tętnic na przykład mózgowych, takie już skomplikowane badania. On nie tylko je opisuje, ale też sam musi wejść specjalnym cewnikiem do naczynia, podać kontrast i zobrazować te naczynia.
Bo do tego pytam o to, żebyśmy to wyjaśniły, bo dzisiaj można powiedzieć, że opinia lekarza radiologa niejednokrotnie jest kluczowa dla postawienia diagnozy w ogóle i dalszego leczenia pacjenta, czyli to, co wychodzi nam w tych badaniach, tak jak pani profesor mówiła, 20% rocznie więcej, czyli coraz częściej tak naprawdę diagnoza oparta jest o jakieś badanie
radiologiczne,
tak. Ale nie zawsze przecież lekarz radiolog obecnie decyduje o konieczności wykonania tego badania, bo pacjent dostaje skierowanie od neurologa, od onkologa, od różnych lekarzy może dostać, prawda, na takie badanie skierowanie. Ten trend taki w tym, że lekarz radiolog może powinien mieć większą tutaj możliwość kontaktu z pacjentem, omówienia tego badania, wykonania albo zlecenia innego badania albo jakiegokolwiek badania, powinien się pani zdaniem zmieniać?
To znaczy tak, to wszystko zależy z jakimi specjalistami, z jaką grupą chorych mamy do czynienia. Większość specjalistów doskonale wie, jakie badanie wykonać i tutaj to zlecenie jest wystarczające. Natomiast to zawsze lekarz radiolog ponosi odpowiedzialność i decyduje o sposobie wykonania badania. Czyli na przykład nawet jak lekarz klinicysta zleci badanie bez kontrastu, a w trakcie badania lekarz radiolog dojdzie do wniosku, że my musimy podać środek kontrastujący, bo jest jakaś zmiana, którą łatwiej będzie zdiagnozować po podaniu środka kontrastującego, to ten środek kontrastujący jest podawany. Natomiast część badań, i na przykład tak u nas jest w Centrum Chorób Piersi, że lekarze onkologiczni niejako pozostawiają decyzję radiologowi, żeby zdecydował po pierwszym badaniu, jakie kolejne badanie chce wykonać.
Czyli na przykład pierwszym badaniem jest, nie wiem, u kobiety mammografia, tak? Z Centrum Chorób Piersi. Na przykład robi się mammografię i wtedy lekarz radiolog może zdecydować o jakimś dodatkowym badaniu, które jeszcze lepiej pozwoli postawić diagnozę. Tak,
tak, na przykład może zadecydować, że to ma być mammografia spektralna, czyli taka mammografia z podaniem środka kontrastującego, albo mammografia z tomosyntezą, to jest taka jakby tomografia w mammografii, albo dodatkowo wykonuje badanie USG.
Czyli tych badań jest, można powiedzieć, no dużo więcej niż my powszechnie możemy jako laicy wiedzieć w ogóle, tak? Bo każdy wie, że jest tomokomputer, prawda, rezonans. Nawet niektórzy wiedzą, no USG i badanie rentgenowskie, no to prawie chyba wszyscy wiedzą. Ale niektórzy nawet wiedzą, że jest badanie takie jak PET, czyli pozytonowa tomografia komputerowa. Natomiast o tych wszystkich, o których pani profesor teraz powiedziała, no niekoniecznie, prawda? Że to są takie poszerzone, można powiedzieć, bardziej specjalistyczne i wykrywające jakieś no, szczegółowe zmiany badania.
Zdecydowanie tak. Radiologia jest dziedziną, która się bardzo szybko rozwija. Wchodzą nowe techniki, nowe badania, nowe sekwencje do rezonansu, w związku z czym tych możliwości diagnostycznych w tej chwili mamy bardzo, bardzo dużo.
A w jakich dziedzinach medycyny ta radiologia ma kluczowe znaczenie i ta współpraca lekarza radiologa z lekarzem specjalistą? Bo chyba poza onkologią są jeszcze inne dziedziny, gdzie to ma kluczowe znaczenie.
No w zasadzie bym powiedziała, że we wszystkich dziedzinach medycyny. W tej chwili w ostatnim badaniu NIK-u 80% diagnoz stawianych jest na podstawie badań obrazowych. To jest bardzo, bardzo dużo.
Mm-hmm. A czy można powiedzieć, pani profesor, że radiolodzy specjalizują się w opisywaniu jakichś określonych badań? Czy wewnątrz waszej specjalizacji są jeszcze takie podspecjalizacje? Bo na przykład są lekarze, którzy lepiej się czują w opisywaniu badań z zakresu neuroradiologii. Pani profesor chyba jest specjalistką taką, prawda? Badań neuroradiologicznych, czyli badań mózgu. Tak?
Ja bardzo lubię neuroradiologię, lubię mózg, to znaczy też bardzo lubię onkologię. Natomiast właśnie tak jest, jak pani redaktor powiedziała, radiologia zajmuje się całym człowiekiem, diagnostyką wszystkich narządów. W związku z czym siłą rzeczy my w zakresie naszego zawodu dzielimy się na różne podspecjalizacje i mamy na przykład grupę świetnych radiologów, którzy zajmują się diagnostyką kardiologiczną, wykonują badania TK serca, rezonansu serca. Mamy grupę, która się bardziej specjalizuje właśnie w centralnym układzie nerwowym, czyli to jest mózg, rdzeń kręgowy. Mamy grupę, która bardziej zajmuje się stawami, mięśniami, medycyną sportową. Mamy grupę, która bardziej zajmuje się gastroenterologią. W związku z czym mamy takie podgrupy i tak jak w kierowanym przeze mnie zakładzie mamy liderów poszczególnych grup. Natomiast radiolog no musi znać się też na całej radiologii, tak, opisać wszystko. W związku z czym, jak jest na dyżurze, no to wtedy niejako każde badanie opisuje.
Pani profesor, a chciałam zapytać o ten arsenał, w cudzysłowie oczywiście, badań i metod, którymi dysponuje dzisiaj radiologia, bo tak jak mówiliśmy, przeciętnie ludzie znają kilka tych badań, ale czy są, tam się wykorzystuje w tych badaniach, prawda, albo promieniowanie rentgenowskie i to mamy na przykład TK, tak? Mammografię, tak, chociażby, ale też fale ultradźwiękowe.
Ultrasonografia. Badanie doplerowskie.
Rezonans magnetyczny.
To jest rezonans magnetyczny. To wszyscy państwo znają to badanie. To jest najbardziej specjalistyczne badanie obrazowe, bo to nawet nie możemy powiedzieć, że radiologiczne, bo nie wykorzystuje promieniowania
ionizującego. Ale mówiła pani też o takich badaniach, które są oparte na metodach medycyny nuklearnej, czyli na podawaniu jeszcze jakichś radioizotopów na przykład. Czyli na przykład, nie wiem, scyntygrafia, czy właśnie PET tak zwany. I moje pytanie brzmi, czy są metody takie hybrydowe, połączenie tych różnych możliwości, czyli promieniowanie rentgenowskiego, nie wiem, z medycyną nuklearną i tak dalej.
Tak, no na przykład PET-TK, prawda? To jest połączenie badania medycyny nuklearnej i tomografii komputerowej, dlatego że w tomografii komputerowej my łatwiej lokalizujemy miejsca, gdzie jest zwiększone gromadzenie znacznika, czyli tam, gdzie jest wychwyt znacznika, tak jak na przykład w zmianach nowotworowych. Więc wykrywamy to w pozytronowej emisyjnej tomografii, w tomografii komputerowej łatwiej nam zlokalizować tę zmianę. Podobnie jest w SPECT CT, prawda, gdzie też w tomografii komputerowej te zmiany się są lokalizowane.
Bo chciałam tutaj dopytać, bo te radioznaczniki też są różne, więc tutaj też radiolog musi współpracować z lekarzami, którzy no, w tym się też specjalizują, prawda? W medycynie nuklearnej.
Tak, chociaż zasadniczo medycyna nuklearna jest oddzielną gałęzią, oddzielną specjalizacją i u nas w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym mamy Zakład Medycyny Nuklearnej, którym kieruje pan doktor Romanowicz.
Pani profesor, a inne hybrydowe jeszcze możliwości?
No na przykład wykorzystujemy bardzo często taką hybrydę USG, rezonans magnetyczny. I teraz to jest bardzo często wykorzystywane na przykład do biopsji prostaty. Dlatego, że zmiany, nowotwory prostaty najlepiej są widoczne w rezonansie magnetycznym. Natomiast, żeby wykonać biopsję, to tę biopsję prościej jest wykonać. Jest to taka biopsja celowana pod USG. Ale ta zmiana w USG może nie być widoczna. Więc wykonuje się fuzję rezonansu magnetycznego i USG i na tej podstawie wyznacza się miejsce do biopsji. Ta metoda jest też stosowana teraz u nas w UCK i takie badania wykonywane są przez urologa i przez radiologa wspólnie.
A te urządzenia, na których państwo obecnie pracujecie, albo nie wiem, które już są gdzieś na świecie, te wszystkie aparaty, no, cały ten arsenał, o którym rozmawiamy, one mają wbudowane już moduły sztucznej inteligencji?
Tak, wiele aparatów, na przykład aparaty TK, mają wbudowane moduły sztucznej inteligencji do redukcji dawki promieniowania. I to jest bardzo korzystny moduł, dlatego że wykonując takie badanie, od razu aparat tak dobiera parametry, aby ta dawka otrzymana przez pacjenta była jak najniższa. Są specjalne algorytmy, które redukują na przykład szumy w rezonansie magnetycznym. I z roku na rok tych algorytmów będzie coraz więcej. Są algorytmy, które pozwalają pozycjonować sekwencje, czyli wykonywać badanie tak, żeby ono było zawsze w ten sam sposób wykonane. Czyli mamy pacjenta z nowotworem, który trafia na kolejne badanie i wtedy mamy pewność, że to kolejne badanie jest wykonane w ten sam sposób i potem radiologicznie radiolog łatwiej może porównać zmiany.
Mówiła pani, że z roku na rok tego wszystkiego jest coraz więcej możliwości, coraz więcej, można powiedzieć, takich ułatwień też dla lekarza opisującego, dla lekarza radiologa. To jest, tych możliwości będzie coraz więcej. W jakim kierunku to idzie?
To znaczy, generalnie idzie w takim kierunku, pierwsza sprawa, czego jeszcze nie ma, ale myślę, że co będzie bardzo istotne. Algorytmy sztucznej inteligencji będą ustawiać nam listę priorytetowych badań. Czyli tak jak w UCK, my dziennie wykonujemy 1000 różnych badań. Algorytm sztucznej inteligencji na liście do opisu ustawi nam te badania, które jego zdaniem są najpilniejsze, gdzie są największe zmiany, które powinny zostać opisane jako pierwsze.
Czyli taki triaż będzie
taki
wykonywany.
Triaż.
Tak?
I myślę, że to będzie bardzo potrzebne. Mhm. Kolejna sprawa. Będą te algorytmy, najłatwiej im będzie rozpoznać badania bezzmianowe. Czyli tam, gdzie nie ma... No, gdzie
czyli
jest
wynik
norma.
Jest tak zwany dobry, tak?
Dobry, tak. Mhm. W związku z czym, znowuż, te badania będą mogły zostać ustawione albo na końcu listy do opisu. Kolejna sprawa.
Czyli to dla pacjenta taka informacja, że jak długo trzeba czekać na opis, to znaczy, że jest prawdopodobieństwo, że będzie ten wynik właśnie dobry, tak?
No jeszcze tak nie ma, ale mam nadzieję, że za kilka lat tak będzie. Tak. Na razie jeszcze nie mamy takich list. Kolejna sprawa, no te algorytmy bardzo ułatwią na przykład pomiary, ułatwią pomiary objętości też, porównywanie tych zmian. Natomiast proszę Państwa, no jest sporo tych systemów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji na razie do oceny badań, natomiast żadnego nie ma idealnego i my je często testujemy u nas w pracy, ale na razie nie ma żadnego, który nawet w jakimś małym zakresie zastąpiłby radiologa.
No bo właśnie tutaj moje kolejne pytanie, czy może tak się zdarzyć, że wyniki badania będą zafałszowane przez sztuczną inteligencję, że ona nie jest takim stuprocentowym pewniakiem, tak jak pani mówi, tak? Żeby można było zaufać i powiedzmy już dzisiaj powiedzieć, dobrze, przepuścimy przez jakiś tam algorytm, no i zobaczymy, co z tego wyniknie. To jest ryzyko i tak dzisiaj nie ma.
Tak na razie nie ma.
Pacjenci mają się nie martwić.
Pacjenci mają się nie martwić, radiolodzy mają się nie martwić, że stracą pracę, dlatego że nie ma jeszcze dobrych systemów. Ja powiem tak, na przykładzie udar niedokrwienny. Rzeczywiście system potrafi, bo oko ludzkie działa na zasadzie skali szarości i widzi tę zmianę w skali szarości do pewnego momentu. Jak sztuczna inteligencja wykonuje pomiar gęstości, jest zdecydowanie dokładniejsza i szybciej wykryje zmianę. Ale na przykład jak mamy udar niedokrwienny, powikłany już krwawieniem, to wtedy sztuczna inteligencja z tym sobie kompletnie nie radzi. Natomiast radiolog bez problemu.
Mhm. A czy pani profesor, te badania obrazowe, które gromadzone są, prawda, archiwizowane w różnych placówkach zdrowia, one tworzą jakiś taki zasób, taką bibliotekę, z której można by było korzystać, nie wiem, na poziomie kraju, czy samej jednostki jakiegoś szpitala, czy w ogóle może na poziomie światowym, bo my słyszymy od lat już o takim programie, o programowaniu dr Watson, tak, na podstawie którego można właśnie ułatwia on stawianie diagnoz, ale czy na przykład zasób takich badań wykonanych w Polsce można by było, może się to już dzieje, wykorzystywać również w taki podobny sposób do ułatwiania stawiania tych diagnoz?
Na razie te zasoby są wykorzystywane tylko w ramach różnych projektów badawczych, dlatego że mamy problem często z anonimizacją tych badań. Te badania muszą być w pełni zanonimizowane.
Czyli nie wiadomo, czyje badanie, tak?
Nie wiadomo, żeby było. Czyje, mhm. Tak. Kolejna sprawa jest taka. Na dzisiaj większość algorytmów sztucznej inteligencji, i najlepiej one działają, jeżeli radiolog obrysuje zmianę i opisze, co to za zmiana, w związku z czym to jest strasznie, strasznie czasochłonne. Kolejna sprawa jest taka, jeżeli mamy na przykład badania CTK czy rezonansu głowy, w momencie jak zrobimy rekonstrukcję 3D, jesteśmy w stanie z samej rekonstrukcji rozpoznać po twarzy, czyje to jest badanie. W związku z czym anonimizacja musi także obejmować warstwę na przykład skóry i tkanki podskórnej, żeby nie udało się rozpoznać, czyje to jest badanie.
Czyli to lata jeszcze pewnie, zanim to się wszystko uda ewentualnie opracować w taki sposób, żeby można było rzeczywiście w formie takich bibliotek korzystać z tego typu badań.
To znaczy... Radzimy sobie z tym coraz lepiej. W dobrych projektach europejskich, w dobrych projektach polskich ta anonimizacja jest dobra, te dane są bezpieczne. Natomiast to jeszcze trochę czasu minie, zanim skorzystamy w pełni z tych danych. W tej chwili Gdański Uniwersytet Medyczny uzyskał środki z ABM-u, projekt na Centrum Medycyny Cyfrowej. I w ramach między innymi tego Centrum Medycyny Cyfrowej, będziemy prowadzić taką anonimizację danych, także radiologicznych. I myślę, że to będzie olbrzymi zbiór, który posłuży szkoleniu sztucznej inteligencji, bo sztuczna inteligencja i programy sztucznej inteligencji są tak dobre, jak dane, na których szkolimy sztuczną inteligencję.
Profesor doktor habilitowana Edyta Szurowska, prorektor do spraw klinicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarz specjalista radiologii, kierownik zakładów radiologii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku jest moim i Państwa gościem. Zapraszam na krótką przerwę, po której wracamy do rozmowy.
Radiowo, naukowo. Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. Moim gościem jest profesor doktor habilitowana Edyta Szurowska, prorektor do spraw klinicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarz specjalista radiologii, kierowniczka zakładów radiologii w GUMET i Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, prezes zarządu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Rozmawiamy o roli badań obrazowych radiologicznych w diagnozowaniu pacjentów oraz o możliwościach, jakie daje sztuczna inteligencja. Pani profesor, a na ile radiologiczna taka ocena wykonywana przez lekarza pomaga w określeniu stopnia zaawansowania choroby? Można patrząc na badanie obrazowe powiedzieć, to już jest mocno zaawansowana choroba albo dopiero na wstępnym etapie. Jakie ma znaczenie taka decyzja, którą podejmuje lekarz radiolog, ten opis dla pacjenta, dla dalszego postępowania z tym chorym?
No, badania obrazowe są bardzo ważne w ocenie stopnia zaawansowania nowotworów. I teraz w zależności od tego, jakie badanie wykonamy i w jakim nowotworze, ta ocena może być mniej lub bardziej dokładna.
Czyli to przy nowotworach, tak?
Na przykład przy nowotworach. Ale nie tylko. No, przy zmianach zwyrodnieniowych też możemy powiedzieć, czy są nasilone zmiany zwyrodnieniowe, czy nie. Także w zasadzie na każdym etapie i każdej choroby te badania obrazowe pomagają nam określić stopień zaawansowania. I teraz lekarz kierujący na badanie stawia pytanie radiologowi, na które oczekuje odpowiedzi. I w zależności od tego, jakie badanie zleci i jakie to jest pytanie, my na nie odpowiadamy.
To jest taki trochę, ten lekarz radiolog to taki doktor House trochę, tak? Taki poszukiwacz, który odpowiada innym na nurtujące ich pytania.
Trochę tak. Ja sobie zawsze żartuję, że lekarz radiolog to jest troszeczkę taki detektyw, który po nitce idzie do kłębka, dlatego że on zbiera z tego badania radiologicznego dane, ale musi je połączyć. To nie jest tak, że radiolog, ja bym nie chciała, żebyście Państwo mieli mylną ocenę, że radiolog tylko ogląda badanie, bo on także zbiera informacje inne. O chorym, inne. Mhm. I tak jak jest pacjent, który jest u nas leczony w szpitalu czy u nas w poradniach, my mamy dostęp do wszystkich danych, do danych laboratoryjnych, do danych klinicznych. Wiemy, jakie inne badania zostały wykonane. Wszystko to analizujemy i podejmujemy dopiero decyzję, stawiamy rozpoznanie.
Coraz więcej tych nowoczesnych urządzeń do wykonywania badań radiologicznych ma możliwość obrazowania na modelach 3D. Co to tak naprawdę daje? To był jakiś przełom, kiedy to się pojawiło w radiologii, że można było zobaczyć z różnych stron, tak? Bo jeśli 3D, no to wiadomo, od dołu można zajrzeć, od tyłu, tak? Na taką zmianę popatrzeć z różnych perspektyw. To pomaga właśnie podjąć też decyzję o tym, co tak naprawdę z tym pacjentem się dzieje?
To znaczy głównie to pomaga w planowaniu leczenia, zwłaszcza w planowaniu leczenia operacyjnego albo naświetlania. Dlatego, że na podstawie tych obrazów 3D łatwo jest zaplanować zabieg operacyjny, dojście operacyjne. Czy na przykład na podstawie tych obrazów wyznacza się też obszary do naświetlania w radioterapii. Także głównie planowanie leczenia. Dla radiologa to jest o tyle prostsze, że potrafi przestrzennie umiejscowić zmianę, czyli na przykład powiedzieć, jakie naczynia są naciekane.
Co tak w pobliżu tej zmiany się dzieje, tak? Ogólnie.
Co w pobliżu tej zmiany się dzieje. Także w ogóle te nasze badania to są badania 3D, ale one też są wielofazowe. Czyli jak podajemy środek kontrastujący, to obserwujemy, jak ten środek kontrastujący jest w układzie tętniczym. Czyli wtedy oceniamy tętnicę. Potem w układzie żylnym lepiej oceniamy żyły. Potem jak przechodzi do narządów, takie fazy miąższowe, czy na przykład w nerkach. Potem jak jest wydzielany przez nerki, gdzie dobrze widzimy na przykład moczowody, pęcherz, układ kielichowo-miedniczkowy. Więc radiolog w zależności od tego, jaki narząd też obserwuje, inaczej wykonuje takie badanie.
Takie badania obrazowane w 3D, to praktycznie wszystkie urządzenia dzisiaj dostępne są, jest możliwość skorzystania z takiego obrazu 3D, na przykład, nie wiem, w tomografii, w rezonansie, gdzie...
Tomografii, w rezonansie, już nawet w USG też można uzyskiwać obrazy 3D. No tylko na przykład przy zdjęciach klatki rentgenowskich, klatki piersiowej czy kości, takich obrazów 3D nie mamy.
A pani profesor, zdjęcia rentgenowskie, wspomniała pani o nich, one są dzisiaj tak samo istotne w diagnostyce jak przed laty, no bo kiedyś trudno było się dostać, że tak powiem, na badanie chociażby rezonansem czy tomokomputerem, bo mniej tego sprzętu w Polsce było, prawda, przed laty. I królowały wszędzie te badania rentgenowskie. W diagnostyce nawet onkologicznej, to co dzisiaj chyba już jednak poszerza się o badania tomograficzne, prawda?
Tak.
Ale te badania też mają znaczenie. To nie jest tak, że aparaty też są coraz bardziej zaawansowane technologicznie, te rentgenowskie.
Tak. Aparaty rentgenowskie są coraz bardziej zaawansowane, generują coraz mniejszą dawkę promieniowania. Zdjęcie rentgenowskie odgrywa cały czas swoją rolę, na przykład przy zmianach zapalnych w płucach, przy zmianach urazowych, przy podejrzeniu odmy.
Że pacjent się martwi, że nie dali mi skierowania na tomokomputer, tylko na rentgen, to na pewno będę źle tam diagnozowany albo że coś będzie nie tak.
Nie,
to niekoniecznie.
To niekoniecznie. To wcale tak nie znaczy. Natomiast rzeczywiście u pacjentów z chorobą nowotworową, no jeżeli oceniamy na przykład, czy nie ma przerzutów do płuc, to oceniamy to na podstawie tomografii komputerowej. I tomografia komputerowa jest zdecydowanie dokładniejszym badaniem niż zdjęcie rentgenowskie. Natomiast zdjęcie rentgenowskie generuje mniejszą dawkę promieniowania
niż tomokomputer.
W związku z czym wykonujemy te badania u tych pacjentów, u których one są potrzebne.
Pani profesor, a po zakończonym leczeniu wielu chorych poddaje się takim badaniom kontrolnym, prawda? I teraz ważne jest pewnie to, żeby to było na tym samym aparacie, żeby gdzieś tam był ten poprzedni obraz do porównania, żeby lekarz radiolog miał bezpośrednio do niego dostęp, bo czasami też proszony jest pacjent, żeby przynieść ze sobą poprzednie badania, jeśli były wykonywane w innym ośrodku. To tutaj te porównywanie, to się wiąże też z użyciem jakichś algorytmów, są takie oprogramowania teraz, które można, nie wiem, jeden obraz na drugi nałożyć. Jak to w praktyce takiej wygląda?
Nie nakłada się nie tych nakłada obrazów się. Jeden na drugi. Ustawia je się jeden obok drugiego na ekranie i po prostu porównuje się. Natomiast bardzo ważne jest, że jak pacjent miał w innym ośrodku wykonywane badanie, żeby przyniósł ze sobą płytkę z tego badania, dlatego że my musimy to badanie wgrać i porównać. Jeżeli mamy ocenić, jeżeli monitorujemy jakąś chorobę, to ten stan poprzedni jest istotny. To jest, my nie możemy powiedzieć, czy jest lepiej, czy jest gorzej, jak nie wiemy, jak było poprzednio. Także tutaj też bardzo proszę wszystkich słuchaczy, żeby pamiętali o tym, żeby zabierać ze sobą poprzednie badania do porównania. To jest bardzo, bardzo ważne. Natomiast na przykład tomografia komputerowa jest na tyle zunifikowana, że to nie ma znaczenia, czy porównujemy badanie wykonane na tym samym aparacie. W związku z czym też jeżeli na przykład, bo czasami pacjenci przychodzą do miejsca, gdzie są dłuższe kolejki, a na przykład lekarz zaleca, żeby to badanie szybciej wykonać, można takie badanie zrobić.
Nie trzeba się upierać, żeby to w tym samym ośrodku było.
Trzeba się upierać.
Wróćmy w takim razie jeszcze na koniec, pani profesor, do roli lekarza radiologa. Wspominała pani o 4200 radiologach. Was jest chyba mało, prawda? 4000 na taki kraj prawie 40-milionowy, to trochę mało.
To jest nas mało, rzeczywiście. I ciągle się słyszy, że są strasznie długie terminy oczekiwania na opis badania, że w tej chwili mniejszym problemem w Polsce jest wykonanie badania niż potem jego opisanie, dlatego że urządzeń mamy sporo dostępnych. Natomiast mamy stosunkowo mało radiologów. Radiologia nie jest specjalizacją deficytową, w sensie takim, że wtedy ministerstwo przyznaje więcej miejsc specjalizacyjnych, jak jakaś specjalizacja jest uznana za deficytową. Radiologia jest w tej chwili popularną specjalizacją i
jest dużo chętnych, ale nie ma miejsc. Tak?
Ale nie ma miejsc specjalizacyjnych. To znaczy u nas w naszym ośrodku my mamy 38 rezydentów, natomiast i tak mamy bardzo dużo chętnych, którzy chcieliby robić rezydenturę u nas, a nie mamy więcej dostępnych
miejsc.
Czyli
ta sztuczna inteligencja, o której pani profesor wspomniała, która by ustawiała ten triaż, czyli te badania, których stwierdzono by, że nie ma żadnych zmian niepokojących, gdzieś tam na końcu byłyby opisywane, to jest jednak potrzeba tak naprawdę. Przynajmniej staje się to potrzebą, bo zważywszy na małą liczbę specjalistów.
Zdecydowanie tak i wydaje nam się, że w przyszłości tak będzie. To jeszcze muszą dojść do tego zmiany prawne, bo na razie sztuczna inteligencja nie ma prawa podpisać wyniku badania.
Ale mamy w związku z tym, pani profesor, coś takiego, co się nazywa teleradiologia. Czyli co to takiego jest ta teleradiologia?
Ta teleradiologia to jest, że lekarz jest w domu przed monitorem i dostaje badania z różnych ośrodków, z różnych szpitali do siebie na komputer,
na monitor. Czyli taki outsourcing, można powiedzieć, radiologiczny trochę.
Tak, tak. I powiem tak, no z jednej strony dla wielu małych ośrodków, które nie mają radiologów, a które mają na przykład dyżur ostry, jest to wybawienie. Natomiast jest to też pewne zagrożenie z tego względu, że lekarz radiolog powinien mieć kontakt z lekarzami klinicystami. To lekarze klinicyści stawiają nam pytania, wyzwania. To my się przy nich uczymy, w sensie, jeżeli omawiamy wspólnie pacjenta, wychodzą jakieś dodatkowe zmiany, to lekarz radiolog, każdy się wtedy uczy, że ten przypadek może tak, a nie inaczej wyglądać. I ten kontakt codzienny z lekarzami innych specjalności też jest istotny. Dlatego ja powiem tak, teleradiologia, bardzo przydatne rozwiązanie.
I recepta na braki kadrowe, tak?
I recepta, pewna recepta na braki kadrowe. Natomiast jestem przeciwna, żeby ktoś tylko i wyłącznie pracował z domu i nie miał kontaktu ze specjalistami innych dziedzin, dlatego że to nas, radiologów, bardzo rozwija.
A ta teleradiologia jest bezpieczna dla chorych, na przykład właśnie dla tych danych chociażby, o których też tu mówimy, medycznych, które znajdują się na takich badaniach. Czy to się wiąże z jakąś certyfikacją, jakimiś, nie wiem, RODO i tak dalej? Bo to są dane, które jakby wyciekły, no to są dane wrażliwe, prawda?
Zdecydowanie są to dane wrażliwe, natomiast jest to dobrze w tej chwili zabezpieczone i firmy teleradiologiczne mają odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa.
Czyli to nie jest tak, że na maila się wysyła takie badanie do lekarza, na taką skrzynkę, nie wiem, gdzieś tam na jakimś portalu, tak? Tylko to specjalne oprogramowanie
tak,
do tego.
Jest do tego specjalne oprogramowanie. Ja nie pracuję w teleradiologii. U nas był moment, że u nas w szpitalu zastanawialiśmy się nad tym, czy nie będziemy musieli wspomagać się teleradiologią w opisach niektórych badań, ale okazało się, że sobie poradziliśmy z tym problemem. W tej chwili nie mamy długich czasów oczekiwania i badania DILO są, czyli u tych pacjentów z kartą szybkiej
diagnostyki
onkologicznej są opisywane szybko, w związku z czym nie ma w tej kwestii większego problemu, radzimy sobie, więc nie pracuję w teleradiologii, ale wiem, że firmy teleradiologiczne są odpowiednio zabezpieczone.
Pani profesor, bardzo dziękuję za przyjście do studia, za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Profesor doktor habilitowana Edyta Szurowska, prorektor do spraw klinicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarz specjalista radiologii, kierownik Zakładu Radiologii w GUMED i Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku i prezes Zarządu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego była moim i Państwa gościem. Audycję zrealizowała Ewa Palicka, a w drugiej części Barbara Kopaczewska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.